Jak już informowaliśmy w Radiu RMF 24, w sobotę w Wenezueli doszło do operacji militarnej sił Stanów Zjednoczonych. W jej wyniku prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wraz z żoną został schwytany i przewieziony do USA, gdzie zostały mu postawione zarzuty. Tymczasem w Caracas władzę przejęła jego długoletnia współpracowniczka Delcy Rodriguez, ogłaszając się prezydentem tymczasowym i próbując zachować ciągłość rządów. Czy reżim upadł z momentem aresztowania Nicolasa Maduro? Czy jego struktury nadal sprawują realną władzę? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Pani doktor, czy nowa prezydent Wenezueli, Delcy Rodriguez, to faktycznie nowa władza, czy może jednak stary, znany wszystkim reżim, ale z nową twarzą?
No właśnie, gdy w sobotę od rana z wypiekami na twarzy obserwowaliśmy ten niesamowity rajd, ten taki spektakl przygotowany specjalnie jako widowisko, takie w hollywoodzkim stylu,
tak.
No, gdy Nicolas Maduro i jego małżonka Cilia Flores byli transportowani w skarpetkach, w klapkach,
tak,
z zasłoniętymi oczami, z zakuci, w kajdanki do Nowego Jorku, to wtedy wydawało się, że to jest właśnie ten moment, na który wszyscy Wenezuelczycy czekali z utęsknieniem od wielu lat, że to jest ten początek zmiany reżimu. Tymczasem się bardzo szybko okazało, że reżim został u władzy, bo to przypomina sytuację, w której umiera prezydent kraju, a cała struktura zostaje bez zmiany. No tu prezydent nie umarł, tylko wybrał się na wycieczkę, z której pewnie nie wróci, a przynajmniej no, nieprędko. W każdym razie cała struktura pozostała. I Delcy Rodriguez to nie jest jakaś lepsza strona tego reżimu, czy taka bardziej ludzka osoba, która no, może z większą empatią tam się teraz odnosić do Wenezuelczyków. Wydaje mi się, że to jest nawet bardziej taka twardogłowa postać reżimu, na pewno mocniej ideologicznie tkwiąca w tym chawizmie od wielu lat. To jest to osoba, która pełniła bardzo wiele funkcji. Była i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i w Ministerstwie Gospodarki. Ona jest odpowiedzialna też od wielu lat za no, ten terror, który w Wenezueli narastał od 2018 roku, czyli już od tych jeszcze poprzednich wyborów. Ona pełniła funkcję wiceprezydentki. I teraz jakby naturalną konsekwencją tego, że nie ma głowy państwa, no jest zaprzysiężenie jej właśnie, czyli wiceprezydentki, na tymczasową funkcję prezydenta na 3 miesiące. No to może zostać przedłużone przez kongres w zasadzie no, dowolnie długo, więc prawdopodobnie to jest jakiś taki pomysł, ale ona została zaprzysiężona w obecności syna Nicolasa Maduro, który jest kongresmenem, i w obecności no, wszystkich tych wysokich przedstawicieli reżimu, przede wszystkim chodzi o Diosdado Cabello, czyli ministra spraw wewnętrznych, no, który jest właściwie tym architektem całej dyktatury. No więc to wszystko zostało. Reżim wciąż kontroluje wojsko, służby bezpieczeństwa, całą infrastrukturę. To wszystko się nie zmieniło. Co się zmieniło? No, pewna nadzieja jednak na zmiany jest, bo Donald Trump sam w tym wywiadzie, w konferencji prasowej udzielonej z Florydy, no i tam parę godzin po całej tej spektakularnej akcji porwania Nicolasa Maduro, no sam powiedział, że teraz to my będziemy rządzić Wenezuelą. My w znaczeniu kto? Stany Zjednoczone, on sam, on wraz ze swoimi tymi najbliższymi doradcami.
No dowiemy się niedługo.
Właśnie nie jest to jasne do tej pory. Dlatego Wenezuelczycy na pewno cieszą się. Ogromna większość czekała na ten moment. Takie memy krążyły już bardzo dawno, na których no właśnie Nicolas Maduro był prowadzony przez tam agentów FBI w kajdankach, no i w tym beżowym ubranku.
Tak.
No to wszystko już było. na to czekali, ale...
A czy armia i służby są cały czas lojalne wobec tych nowych, starych władz, czy są tam jakieś podziały w strukturach władzy?
A no właśnie, to jest dobre pytanie. Okazuje się, że są wciąż lojalne wobec reżimu, przynajmniej nie ma żadnych doniesień o tym, że był jakiś rozłam, że ktoś... dlatego, że wysocy przedstawiciele tego wojska, generałowie, oni tkwią w tym reżimie. To nie jest oddzielna struktura. Oni są tak wprowadzeni głęboko w ten reżim, że właściwie teraz każdy z nich zadaje sobie pytanie, no dobrze, a gdyby doszło do jakichś rozliczeń, jakiegoś upadku tego reżimu faktycznego, to co ze mną? Ja też będę za to odpowiedzialny. Bo to są ludzie bardzo silnie włączeni w cały ten proces. Każdy z nich ma na sumieniu naprawdę wiele ludzkich istnień, no i wiele razy przekroczył różne zasady, no więc oni gdzieś tam mają w tej chwili taką refleksję, że jeżeli doszłoby faktycznie do upadku reżimu, no to ja też będę za to odpowiadał. Dlatego wydaje mi się, że to jest zbyt takie wczesne oczekiwanie, że ten reżim będzie ulegał erozji. I teraz, co zrobią Stany Zjednoczone, to ma kluczowe tak naprawdę znaczenie. I chociaż Donald Trump opowiada tutaj, prawda, tylko o ropie naftowej, to też budzi nasz pewien chyba niesmak. Tak myślę, że wszyscy na to patrzą, że jednak chodziło po prostu o pieniądze.
Tak.
To jak się gdzieś tam wsłuchamy w to, co mówi Marco Rubio, no jeden z jego najbliższych doradców, ale też człowiek znający region Ameryki Łacińskiej, no bo on, prawda, ze swoją tą historią rodzinną, gdzie jego rodzina przewędrowała z Kuby, no jemu jak najbardziej zależy na tym, żeby ta Ameryka Łacińska była strefą wpływów i uległa pewnym przekształceniom, jeśli chodzi o te kraje autorytarne. No więc on mówi o tym, że teraz jednak te zmiany nastąpią. I on mówi o takich trzystopniowym podejściu do Wenezueli, czyli pierwszy etap to ma być stabilizacja sytuacji, czyli rozumiem to, co na bieżąco można zrobić, żeby tam nic się nie działo złego, żeby nic nie wybuchło, żeby nikt tam nie chwycił za broń, to pewnie, nie wiem jak długo ma ten etap trwać, ale powiedzmy, że to jest ten pierwszy etap, gdzie ma nie być jakichś sił wojskowych amerykańskich. Drugi etap, no to jest właśnie wejście amerykańskich firm naftowych po to, no, żeby te pieniądze zarabiać. I te amerykańskie firmy też, powiedzmy sobie od razu, one wcale tam tak chętnie nie na tą Wenezuelę nie patrzą, bo tam jest mnóstwo tej politycznej niestabilności, mnóstwo znaków zapytania i nie wiadomo, czy następny tweet gdzieś napisany przez kogoś nagle nie zmieni tej sytuacji o 180 stopni, prawda? I dopiero trzeci etap ewentualnie miałby objąć nadzorowanie procesu transformacji, tak to nazwał Marco Rubio. My nie wiemy, w którą stronę miałby to pójść. Miejmy nadzieję, że ta opozycja Wenezueli, o której tu zresztą żeśmy mówili kiedyś na antenie, prawda? Tak. Maria Corina Machado, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. No właśnie ona tam powinna być w tym procesie już
o
teraz.
O której Trump mówi ta kobieta, tak?
Ona mówi, no ta miła kobieta, która nie cieszy się żadnym szacunkiem w Wenezueli, prawda? No i to już wydaje mi się bardzo wielkim błędem i bardzo szkoda, że ta opozycja wenezuelska, która mnóstwo żyła w to i czasu, i starań, i swojego własnego poświęcenia, też ryzykując i życie, i zdrowie, i wolność, że jej tam nie ma od samego początku.
Tysiące więźniów politycznych. A jak właśnie reaguje opozycja, ta głównie na emigracji?
No opozycja jest głównie na emigracji i to jest chyba ten powód, dla którego powstał taki podobno szereza raport CIA, który mówi, że nie byłaby w stanie przejąć realnej kontroli nad nad służbami, nad wojskiem, nad infrastrukturą, nad gospodarką, bo taki raport powstał i wydaje się, że to jest właśnie główny ten powód, dla którego Maria Corina Machado tam na dzisiaj nie została zaproszona, a nawet nie rozmawiała, bo Donald Trump nie rozmawiał z nią i nikt z jego otoczenia. Ona pozostaje poza granicami Wenezueli, mówi o tym, że chce jak najszybciej wrócić, kiedy tylko będzie to możliwe. My nie znamy prawda? To formalnie nie jest podane miejsce jej przebywania. To jest tajemnica, dlatego że jej życie jest zagrożone wciąż. Wciąż obawia się o swoje życie. Edmundo González, który wygrał wybory prezydenckie przecież i formalnie, to on jest prezydentem elektem, powinien objąć funkcję. A on przebywa również na wygnaniu w Hiszpanii. Opozycja wenezuelska jest poza, przede wszystkim poza granicami. Wciąż mówi o tym, że jest gotowa przejąć tę władzę, wrócić, rozmawiać z reżimem. No i prawdopodobnie myślę, że w tym trzecim etapie, gdzieś tam ogłaszanym przez Marco Rubio, być może, że takie są plany, ale na dzisiaj tam nie ma opozycji, nie ma przewidzianej żadnej roli dla tej opozycji. I tak jak mówię, żal, ogromny żal i wydaje mi się, że to jest rozczarowanie Wenezuelczyków, którzy za chwilę powiedzą, hej, ale zamieniliśmy, prawda, jeden reżim na jakiś drugi i tu przyszedł wujek sam i chce zabrać po prostu nasze pieniądze. Może być taka refleksja i to nie będzie dobry moment, kiedy Wenezuelczycy to sobie uświadomią.
A czy można mówić o takiej realnej perspektywie wolnych, demokratycznych wyborów w Wenezueli i odbudowie instytucji państwowych?
Myślę, że nie prędko. Tylko, że tak, z jednej strony Wenezuelczycy mówią, że te wybory przecież odbyły się rok, no półtora roku temu już, w lipcu 2024 roku i wtedy wygrał je przecież Edmundo González, który powinien w tej chwili po prostu zostać zaprzysiężony na prezydenta i to powinna być ta prawidłowa ścieżka. No więc dlaczego tak się nie dzieje? No i druga rzecz, że w tej sytuacji, kiedy reżim jest u władzy przecież wciąż kontrolując wszystkie służby i wszystkie procesy. Tam zresztą mnóstwo jest w tej chwili wojska na ulicach i Wenezuelczycy boją się wychodzić na ulicę, dlatego że można wciąż być aresztowanym. No to w takiej sytuacji nie można sobie wyobrazić, że te wybory zostaną przeprowadzone. To na pewno nie jest kwestia tygodni, ani miesięcy chyba. Wydaje mi się, że raczej to jest może rozpisana półtora roku, dwa lata, pod warunkiem, że liderzy opozycji, przede wszystkim Maria Corina Machado, zostanie zaproszona do tego stołu i będzie tam mogła negocjować. No teraz tak się nie dzieje, więc czekamy na to, że ktoś tam z administracji Donalda Trumpa przypomni sobie o tym i uświadomi, że to jest jedyna możliwa droga, no taka, która Wenezueli przywróci demokrację, ale też pozwoli na jakiś taki godny rozwój, powrót do kraju, no tych 8 milionów Wenezuelczyków, którzy musieli uciec przed ogromną biedą i prześladowaniami politycznymi.
Pani doktor, ta sytuacja wywołuje bardzo silne reakcje międzynarodowe. Stany Zjednoczone mówią o to, o czym pani już mówiła, przejęciu odpowiedzialności. Z kolei Unia Europejska nie uznaje tymczasowej prezydentury Rodriguez. To jakie znaczenie ma międzynarodowe uznanie nowych władz w Wenezueli?
No poprzedni lider, czyli Nicolas Maduro, nie był uznawany ani przez Stany Zjednoczone, ani przez Unię Europejską, przez wiele krajów w Ameryce Łacińskiej. No to idąc tym tropem, wiceprezydentka również, prawda, no, która została zaprzysiężona na prezydenta, no to jest właśnie ten sam reżim, więc wydaje się tutaj bardzo logiczne i zgodne z tym wcześniejszym jakby podejściem, że ona również nie powinna być uznawana, ale uwaga, przez Stany Zjednoczone również. Tak. Tylko, że to nie jest ta sytuacja. Dlatego, że wydaje się, że Nicolas Maduro był B, ale Delcy Rodriguez już jest w porządku, dlatego, że ona udostępni, to już obiecała, no dostęp do tej ropy naftowej i innych tam bogactw, których ogromne ilości pod ziemią w Wenezueli przecież są do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. No więc dopóki ona będzie tutaj się słuchać, to rozumiem, że będzie utrzymywana u władzy, chociaż też być może, że ten reżim jakoś w którąś stronę i w jakiś sposób będzie pękał, dlatego że no, jeżeli ona będzie się dogadywać ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest ten wymarzony scenariusz dla członków reżimu i wydaje się, że też jest możliwe, że w jakiś sposób będzie podejmowana próba, żeby odsunąć ją od władzy i wtedy co? Czy Donald Trump chce znowu taki powtórzyć scenariusz, prawda, z tymi helikopterami, samolotami i porwaniem w nocy kolejnego jakiegoś lidera
Wenezueli. A może tym razem to będzie doprowadzenie do prawdziwych demokratycznych wyborów nadzorowanych przez siły międzynarodowe?
I tego życzymy Wenezueli, ale patrząc na to, co się dzieje i słuchając tych wszystkich wypowiedzi, już nie tylko Donalda Trumpa, ale wszystkich dookoła, wydaje się, że to nie jest ten scenariusz na najbliższe tygodnie, ale raczej no właśnie na jakieś 2 lata co najmniej, może nawet dłużej.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 była pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Jeszcze raz bardzo dziękuję, spokojnego wieczoru.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniamy się, do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.